Pokarnowski, witam serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Większość z Państwa, czy duża część, gdzieś wyjechała albo w każdym razie zamierza wyjechać majówkowo, urlopowo, a my pracujemy. Barbara Stanisławczyk, pisarka, publicystka, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje wszystko, co najważniejsze. Proszę Państwa, Zjednoczona Prawica przedstawiła kandydatów na prezydentów największych miast. Wprowadził ich, zaprezentował pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zobaczmy, posłuchajmy.
Polska jest jedna i w związku z tym uznaliśmy, że powinniśmy, jeżeli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, żeby to zrobić w wypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie. I to jest, można powiedzieć, początek, ale nie początek kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to jest okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią wyborczą sensu stricto, ale to jest, można powiedzieć, taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć.
No, dość skromnie ta prezentacja wyglądała, ale chwilę potem kandydaci ruszyli do walki. Widać, że jest wielu głodnych, to znaczy widać, że i pani Wasserman chce coś pokazać i Jaki w Warszawie coś próbuje. No, mam takie poczucie, że to może być dla PiSu dobry wybór, ale może się mylę. Jak na to patrzycie?
To zacznę od polemiki z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
To jest,
Start kampanii. Na tę prezentację czeka kandydaci, zaplecze, sztaby, konkurenci również właściwie we wszystkich miastach, bo nie było wiadomo do końca, czy na przykład Małgorzata Wasserman jednak zdecyduje się na start, co będzie w kolejnych miastach. Przecież w Łodzi zupełnie kto inny był promowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W Gdańsku do końca nie było wiadomo. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia...
Wybór, bardzo odważny,
bardzo sensowny. I tak naprawdę, jeżeli by doszło w Gdańsku do takiej rywalizacji pomiędzy Starym a Nowym, czyli Pawłem Adamowiczem, który stworzył system, który tym Gdańskiem rządzi od pewnie 20 lat, a tymi wszystkimi, którym zależy na tym, żeby Gdańsk odżył, żeby Gdańsk ukwiecił się, żeby Gdańsk po prostu żył, czyli zmianie, no to Kacper Płażyński, bardzo dobry ruch ze strony prezesa Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Kolejne miasta, które pokazują, że wczoraj, czy przedwczoraj, wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił tę listę, rozpoczęła się de facto kampania samorządowa w Polsce.
Barbara Stanisławczyk?
Też uważam, że to jest początek kampanii. I nie znam wszystkich kandydatów, to znaczy nie na tyle, żeby potrafić to każdego z osobna ocenić, ale jest kilka kandydatur bardzo dobrych. Na przykład Patryk Jaki, uważam, w Warszawie jest z tych branych pod uwagę kandydatów chyba najlepszy i ma szansę wygrać. I uważam już poza tymi kwestiami, czy ma szansę wygrać, czy nie, że jest to przykład na to, że człowiek ideowy, poświęcony sprawie, tak jak poświęcił się sprawie Patryk Jaki, odzyskiwaniu tych niewłaściwie przejętych tego mienia, to jest człowiek, który jest właściwie nagrodzony za to, co zrobi. Więc uważam, że podobnie pani Wasserman, która pokazała się od strony właśnie takiego dużego zaangażowania ideowej, mądra, młoda osoba, więc jest tam kilka kandydatur bardzo dobrych.
Panie mecenasie?
Ja staram się dociekać, gdzie była głęboka polemika z prezesem.
Że pan prezes powiedział, że to nie jest początek kampanii. Moim zdaniem, żeby nie było pretensji ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, a Eryk Mistewicz uważa, że to był początek kampanii.
Mówić pan o sztukach. Co to jest Zjednoczona Prawica? Czy w sondażach funkcjonuje Zjednoczona Prawica, czy PiS? PiS rozpoczął kampanię, czy Zjednoczona Prawica? To jest sztuczka, prawdę powiedziawszy, która się objawi w Warszawie tym, że wygra lub przegra kandydat Ziobry, a nie PiSu, prawda? Taka zakładka mentalna. Druga historia, niezwykle ważna, warta analizy, że to pan prezes PiSu, a jednak nie Zjednoczonej Prawicy, namaścił kandydatów lokalnych. Ależ to jest oczywiste, tylko jest tak, że to nie PiS się wystawia na ostrzał w tej kampanii. To taki trochę zabieg.
Bo właśnie, bardzo pana przepraszam, ale oto kto będzie kandydatem w Warszawie, przecież szedł ostry bój, to jest jasne, łakomy kąsek.
Co obserwują ludzie w Rzeszowie, którzy pytają, wygra PiS w Warszawie czy nie, a nie Zjednoczona Prawica, tak szczerze powiedziawszy.
Wygra PiS, jeżeli przegra, to przegra Zjednoczona Prawica.
Wy tu stary adwokacki dowcip, tak, no wygraliśmy, proszę pani, albo przegrała pani sprawę, to jest od lat i od wieków stosowane.
Stawmy się w roli mieszkańców Warszawy na przykład, którymi w większości jesteśmy, i z tego punktu widzenia oceniajmy również kandydatów, nie tylko z punktu widzenia wygra czy z punktu widzenia partyjnego. Mnie ten punkt w tym momencie mnie interesuje jako mieszkankę Warszawy, więc mówiąc o Patryku Jaki, mówię o po prostu kandydacie na prezydenta miasta, czyli prezydenta,
proszę,
który no, będzie
pani
decydował.
Barbara Stańsowczyk mówi, że jej punkt partyjny nie interesuje, ale Grzegorz Schetyna sugeruje, proszę państwa, że to będzie właśnie wybór między PiS-em a antypisem. Za chwilę to usłyszymy i zobaczymy w tym materiale. Poproszę.
Warszawa, Patryk Jaki.
Mimo że oficjalnie kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, w wyborczym ringu Rafał Trzaskowski wymierzył pierwszy cios. O miejsce urodzenia.
Czy warszawiacy chcą namiestnika działającego jako prosty przekaźnik rozkazów płynących od oderwanego od rzeczywistości pana z Nowogrodzkiej? Szczerze wątpię, ale pochwalmy każdego, kto chce się nauczyć Warszawy.
Nie czuję się w żaden sposób gorszy, tak jak próbuje to sugerować Rafał Trzaskowski. Dlatego jeszcze raz chcę zaapelować, żebyśmy nie dzielili warszawiaków na lepszych i gorszych. Ja uważam, że wszyscy warszawiacy są... Znaczy wszyscy ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, są warszawiakami.
To będzie na pewno emocjonujący pojedynek. To będzie pojedynek no, PiSu z Platformą, tak bym najkrócej powiedział. PiSu z antypisem, ale też będzie pojedynek o wizję Warszawy.
Państwo tutejsi, zapytam, czy słoiki? Tutejsi? Tutejsza?
Nie urodzona tu.
Pan jest słoik absolutny z Łodzi i pan w Łodzi umrę.
Nie urodzony tutaj, ale kocham to miasto, chociaż równocześnie kocham inne.
Nie tłumaczcie się, gość jesteś. Kocham Stanisław Janecki.
Ja tutejszy, ale długo na emigracji.
No właśnie, dobrze. Pan redaktor Stanisław Janecki, no i co?
Bo to są de facto trzy rodzaje wyborów. I Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało najpóźniej tych, którzy są najtrudniejsi, w sensie najtrudniej wygrać, bo to głównie chodzi o duże miasta. To było 18 miast, bo dwa województwa kujawsko-pomorskie i lubuskie funkcjonują tak, że są dwa ośrodki, tak? Gorzów, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń. Dlaczego to jest najtrudniejsze? Bo to są wybory większościowe, czyli trzeba mieć 50+1, tak jak w wyborach prezydenckich na prezydenta Rzeczpospolitej. I tu oczywiście liczą się osobowości, dlatego że rzeczywiście trzeba zdobyć więcej niż partia daje. Bo w gminach do 20 tysięcy to są normalne wybory większościowe, z tym, że nie trzeba zdobyć 50+1. Tylko tak jak się zdobywa mandaty, powyżej 20 tysięcy sejmiki wojewódzkie to są wedle ordynacji DONTA. Natomiast prezydenci, wójtowie i burmistrzowie to są wybory większościowe. Więc trzy rodzaje wyborów i tutaj trzeba coś dać od siebie. Partia daje, powiedzmy, w zależności od regionu kraju między 20 a 40 do 50%. Natomiast przeciętnie to będzie z 25-30, więc w większościowych trzeba dodać jeszcze te 20 punktów procentowych. I to jest ważne, jakie osoby. Dlatego ci młodzi ludzie, bo średnia wieku jest prawie około 45 lat, natomiast Kacper Płażyński ma lat 29. To jest duże odmłodzenie. Waldemar Buda w Łodzi to też jest człowiek 30-kilkuletni. Pani Małgorzacie Wasserman, nie będę, bo zawsze młoda po prostu. Przynajmniej duchem i taki ozdrowieńczy miała pierwsze wystąpienie z taką ogromną energią, kulturą osobistą, nikogo nie zaczepiając. W przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, który zaczął od czegoś, co jest fatalne. Ja bym to nazwał eugeniką polityczną, ponieważ zaczął mówić, kto jest genetycznym warszawiakiem, a kto nim nie jest. No, przypomnę, że parę lat temu kreował się na genetycznego Krakusa, więc no dobrze, nie brzmi wiarygodnie.
Stanisław Janecki ma absolutnie rację, że to jest i tu jest pewna dynamika. Ja mam poczucie, tak patrząc na opozycję, która czekała na to, kiedy wreszcie PiS wyłoży te karty, że tam miny wcale nie są za wesołe, że jednak wiedzą, że walka będzie ciężka. Na przykład w Warszawie Trzaskowski wydaje się na starcie jakby zmęczony, jakby reaktywny, znaczy wchodzi w tematy, w które nie powinien wchodzić. Ale mimo wszystko przecież może na przykład być tak, że Jaki nie zdoła przełamać tego podziału PiS-antypiS. No, że być może w Warszawie by i Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrała drugą kampanię.
Jedno zdanie, Eryk. W drugiej turze będą ważyć te identyfikacje, o których mówi Schetyna. W pierwszej turze to...
No, druga jest najważniejsza.
Ale analizując całkowicie na zimno stan na dzisiejszy poranek, Patryk Jaki przegrywa te wybory. Rafał Trzaskowski wygrywa, dlatego że Rafał Trzaskowski ma większe pole poszerzenia elektoratu.
Coś jak Komorowski z Dudą wygrywał.
Tak, że
a potem było
trochę
odwrotnie.
Tak jak rywalizacja Jaki i Nijaki. Nijaki może być każdym. Nijaki może być lewicowy, liberalny, może pójść do kościoła, może przyjąć komunię, może pójść na gejowską imprezę. Nijaki może. Jaki nie może. Ale Jaki jest ograniczony do swojego elektoratu i to będzie mu przeszkadzało. To poszerzenie elektoratu na chociażby młodą klasę średnią. To będzie bardzo trudne. Trzaskowski przy tym podejściu do Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, podkreślam, w Warszawie, na dzień dzisiejszy, na ten poranek, te wybory Trzaskowski ma wygrane.
Jedno zdanie, to dlaczego ludzie zwolennicy Trzaskowskiego, szczególnie w mediach, tak nerwowo zareagowali na ten jego początek, bo zareagowali nerwowo, twierdząc, że Trzaskowski oddaje pole Patrykowi Jakiemu, robiąc taką segregację swego rodzaju i zniechęcając do siebie nawet takich urodzonych warszawiaków, że cóż to za stosunek do rywala jest. Zupełnie inne podejście zaprezentowała Małgorzata Wasserman, która powiedziała: przeciwko nikomu nie prowadzę kampanii.
Ale także ja uważam, że na przykład Zysk w Poznaniu, zresztą no, PiS zyskał kandydata, myśmy stracili komentatora. Pan Tadeusz Zysk zdecydował się wejść do polityki. No dobrze, ale czy któryś z tych kandydatów jest w stanie powtórzyć taką niespodziankę, jaką zgotował w 2015 roku Andrzej Duda, też dokonując niemożliwego?
Myślę, że Patryk Jaki jest taką osobą, która może, ja wierzę w jego kandydaturę. Nie dlatego, że to jest jakaś opcja partyjna, to nie ma znaczenia. Wciąż powtarzam, że musimy wybierać i patrzeć pod kątem potrzebny temu miastu lub niepotrzebny. Zrobi coś dobrego, nie zrobi. Patryk Jaki pokazał, że można dużo zrobić, że ma dużo energii, zapału i takich możliwości intelektualnych. Więc wierzę w to, że a zwłaszcza przy tej segregacji, którą Trzaskowski wprowadził na tych lepszych i gorszych, a zwolennicy, dawni zwolennicy Platformy Obywatelskiej to są w dużym stopniu słoiki.
Ale są też zdjęcia pokazujące Trzaskowskiego no, bardzo blisko Hanny Gronkiewicz-Waltz, a to nie są rządy jednak pozytywne.
A to nie są rządy, tak, nie
Panie
są
mecenasie, rządy. Panie mecenasie, jak będzie?
Te zdjęcia to jest 10 tysięcy urzędników w Warszawie, plus rodziny, plus całe środowisko, plus środowisko opiniotwórcze i to jest ta armia, na którą on może liczyć. I na
bez
którą
względu
liczy.
Na wszystko.
Oczywiście, jak w każdym zresztą samorządzie. Im mniejsze miasto, tym większa armia tych, no, których los zależy od tego, kto będzie prezydentem i którzy zaryzykują, ale dopiero wtedy, kiedy u boku kandydata będzie taka Beata Szydło, jak u boku prezydenta, bo ciągle zapominamy, jak to było z wygraną prezydenta, kto tworzył sztab, jaka była dynamika, gdzie nie pozwalano mu spać, on szedł do przodu, budując swoją pozycję, nie mając żadnej armii za sobą, ale to samo się przełoży za chwilę w wyborach. Ja myślę, że państwo jednej rzeczy tylko nie doceniają, tego zjawiska, które się nazywa spadochroniarz, na które zagrał pan Trzaskowski. Ja na własnej skórze kiedyś doświadczyłem, co znaczy startować w wyborach pochodząc z danego miasta, a w nim nawet nie mieszkając w danym momencie. Pierwsza rzecz to był spadochroniarz, ten, który nie zna, nie zaangażuje się, gdzieś pojechał i to ludzie wytykają. Dlatego ja tak się dlaczego pani prezydent Zdanowska w Łodzi już o swoim kandydacie powiedział, on gdzieś tam z Turku, nie wiadomo, czy z Finlandii, czy spod Konina, ale to by było ciekawym tematem do debaty, ale od razu ten patent jest natychmiast wygrany i i pokazuje. Ja tu znam każdy kamień, a on tam z Turku,
czyli
prawda?
Czyli na przykład jak we Wrocławiu, niech to będzie nawet były wiceprezes PiSu jako kandydat Platformy, jeśli tylko jest z naszego
to jest
dealu,
niezwykle
tak?
ważne, jak przy wielu wyborach to oglądają.
Ten ale Wrocław drugi... zresztą ciekawy nie, będzie, słuchajcie.
Paweł Ujazdowski nie jest z Wrocławia.
To w związku z tym...
Nie powiedzieliśmy o jednym bardzo istotnym czynniku. Od teraz, czyli od tych wyborów, jest ograniczenie kadencji prezydentów do 2 5-letnich i to sprzyja takiemu myśleniu wśród wyborców, jeśli odpowiednio dobrze będzie kampania prowadzona, że stare układy, że to, że Adamowicz rządzi kilkanaście lat, że w wielu miastach rządzą do 20 lat prezydenci, to jest najwyższy czas, żeby to przerwać i ci, którzy przyjdą na ich miejsce, nie będą prowadzili polityki dynastycznej wręcz, ponieważ ich kadencja skończy się najpóźniej za 10 lat. To jest atut tych wszystkich nowych ludzi, którzy będą startować przeciwko zasiedziałym prezydentom.
Olsztyn, bardzo dobry przykład Olsztyn, który znają państwo. Olsztyn, czyli Michał Wypij, człowiek, który startuje od Jarosława Gowina, ale człowiek, który mam wrażenie, że w tej chwili rozsadza wszystkie sieci społecznościowe, że jeżeli mówimy o tym, co wydarzy się w Olsztynie, no to jest pytanie, czy Wypij, czy nie Wypij. Innego pytania właściwie dla Olsztyna nie ma.
Ujazdowski to... Pan Ujazdowski to wielokrotny poseł z Wrocławia. To są jego te związki.
Ale nie
jednak,
jest... Tak, ale
wielu
nie
jednak... Jedno słowo powiedział o moim koledze Tadeuszu Zysku, który ma jeden cel. Przywrócić Poznaniowi rangę, ponieważ Poznań strasznie się zdewaluował, także jako ośrodek akademicki. I samo to, żeby Poznaniakom trochę wejść na ambicje, jest ważne. W wielu miastach można to
pewne
zrobić.
Rzeczy nie są, słuchajcie, pewne rzeczy są oczywiste, nieoczywiste, bo to przesłuchanie Donalda Tuska miało być jakimś wielkim boom, a tak naprawdę w planie tego programu w ogóle go nie ma, no bo mam poczucie, że nic po tym nie zostało. Eryk Mistewicz pyta przed programem, a o Tusku będziemy rozmawiali, ale o czym tu rozmawiać?
No właśnie na tym polega jego zwycięstwo w tej sprawie. Jeżeli wszyscy przez pół roku przypominali jedno zdanie syna Donalda Tuska z komisji śledczej, które w 8 godzinie przesłuchania mu się wymknęło, a tutaj Donald Tusk został tak się perfekcyjnie przygotował do tego spotkania, że nic z tego spotkania do niego nie przylgnęło. Był teflonowy, fantastyczny.
A może dlatego, że coraz częściej przyjeżdża i coraz częściej mamy poczucie, że nic nie ma do powiedzenia, że nikt na niego nie czeka.
Wszyscy by się na niego rzucili.
Ja mam poczucie, że widzimy zmęczonego starszego pana, naprawdę. Coraz częściej.
Tylko, że to jest jedyna w tej chwili nadzieja.
To jest ich problem.
W ogóle się nie musiał przygotowywać, ponieważ zagrał mową trawą, którą od ponad 2 lat uprawia jako szef Rady Europejskiej, gdzie wyłącznie jest mowa trawa i nic istotnego się nie mówi.
Nic nie zostało z tego przesłuchania i o to chodziło.
Ja z panem przewodniczącym jak zawsze się zgadzam. Jednak polemicznie chodziło o to, żeby przejść pewną przeszkodę. Po co się zrywać i narażać, prawda? I przeszedł dalej, ale szkoda jest straszna z drugiej strony, bo wiele osób na to czekało, zawiodło się. Już nie będzie miało...
krytykowane, panie mecenasie, pod takim względem prawnym. To znaczy, że ci przesłuchujący się nie przygotowali za dobrze.
No, bo się nie przygotowali. Nie chcę krytykować pod żadnym pozorem sądu, ale jeżeli sąd uchyla pytanie, jedno jedyne, co premier wiedział o statusie lotu przy dniu wylotu i sąd to uchyla jako nieistotne, to ja biorę to na kark tego, że sąd się znudził tymi pytaniami obrony, ale to pytanie było kluczowe dla tej sprawy. Kluczowe, ono do dzisiaj funkcjonuje. Jak to się dzieje, że wylatuje samolot rządowy, a spada prezydencki, prawda? Od czego zależy cała procedura.
A spada cywilny.
No więc właśnie.
A Donald Tusk przed wylotem odpowiada za wszystkie elementy tego lotu, a po wylocie za nic już nie odpowiada, jak się skończyło to tragedią. Barbara Stanisławczyk kończy ten wątek i idziemy dalej.
Zgadzam się, znaczy podzielam opinię, że obydwie strony, to znaczy metoda Donalda Tuska na nie pamiętam, nie wiem, jest takim dużym unikiem, tego się można było spodziewać. Natomiast druga strona jakby abdykowała, albo nie nieprzygotowana albo celowo zadawała takie pytanie, które nic nie wniosły. Całe to przesłuchanie rzeczywiście niewiele wniosło.
Proszę Państwa, a w Sejmie trwa protest opiekunów, rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rząd zaprezentował projekt, który spełnia wszystkie postulaty, chociaż w formie rzeczowej, to warto podkreślić, nie gotówkowej protestujących, ale protestujący odpowiadają, że absolutnie nie ma na to zgody. Chcą, jak mówią, żywej gotówki. Posłuchajmy, zobaczmy.
Późnym wieczorem przedstawiciele Ministerstwa Rodziny po raz kolejny rozmawiają w Sejmie z protestującymi bez emocji za zamkniętymi drzwiami. Wieczorne spotkanie nie zakończyło sporu. Protestujący nie skorzystali z propozycji resortu, by przenieść protest z korytarza do jednej z sal sejmowych.
Dotrzymaliśmy słowa. Jest projekt ustawy, on jest przyjęty przez rząd. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany. Wierzę w to głęboko, że cała opozycja go poprze.
To oznacza, że od 1 czerwca renta socjalna na osoby niepełnosprawne wyniesie nieco ponad 1000 zł. Według danych ZUS-u podwyżka obejmie 280 tysięcy osób pobierających to świadczenie.
Proszę Państwa, to jest projekt tak naprawdę rewolucyjny. I co powiedziały nam panie, z którymi rozmawiałyśmy? Że to jest bardzo dobry projekt. Bardzo dobry. One to widzą. I to powiedziały, powtórzą pewnie Państwu. Tylko, że doszło do zmiany postulatu.
Już nasz drugi kompromis tak naprawdę już dzisiaj zostaje odrzucony i jest kwestia nazewnictwa, tak, tych pieniędzy na życie, bo my nazwaliśmy to na początku dodatkiem rehabilitacyjnym, później pieniędzmi na życie, teraz zaproponowaliśmy, a cały czas chodzi nam o to, żeby te niepełnosprawne osoby po prostu w swoich portfelach miały pieniądze na życie, ale my... Mówimy cały czas o żywej gotówce dla tych osób niepełnosprawnych.
To jest trudny temat. Wszyscy mamy świadomość, jak ciężką pracę ci opiekunowie, rodzice wychowują, jak wiele poświęcenia to wymaga, ile miłości dają. No z drugiej strony jest to też temat polityczny, społeczny i ekonomiczny. I mam poczucie, że te oferty, te propozycje ze strony rządu idą daleko. Są naprawdę daleko posunięte. Z tamtej strony trochę ściana. Kasa na stół albo do widzenia. Czy ktoś tu nie przesadza? Kto ma w tej chwili w tym sporze rację? Barbara Stanisławczyk.
Trudno odpowiedzieć, kto ma rację w taki sposób bez szczegółowego przygotowania. Nie czuję się na tyle przygotowana, żeby odpowiedzialnie na to pytanie aż tak dokładnie odpowiedzieć. Natomiast to, co jest ważne, to na pewno ten spór ma charakter polityczny, niewątpliwie.
Ma jednak, tak?
Ja uważam, że tak, dlatego że postawa tych, taka mocno roszczeniowa, agresywna tych pań sugeruje, że nie tylko chodzi o sprawy opieki nad niepełnosprawnymi. To niewątpliwie. Druga rzecz jest, tam jest kilka elementów w tej sprawie. Obietnice, które na konwencji złożyło PiS, takim jednym, na jednym oddechu, takie, prawda, damy to, to i tamto i owamto, uruchomiło roszczenia poszczególnych grup. Ja nie wiem, czy to jest koniec, czy to jest ta ostatnia grupa, która będzie z tą ręką wyciągniętą się ujawniać. Więc a trzeci element w całej tej sprawie to jest w ogóle system opieki społecznej w Polsce, który jest taką dziurawą kasą niekontrolowaną. I moim zdaniem należałoby to uporządkować tak systemowo. Przyjrzeć się, jest mnóstwo ludzi, którzy pobierają renty i renty nie słusznie. Oni po prostu od lat.
To jest, i są to tacy, nie jest, którzy się te renty nie mogą doprosić.
Dokładnie,
prawda?
Tak, dokładnie tak. Więc oczekiwanie, żeby ten czy inny rząd, to nie ma znaczenia znowu, który rząd w tej chwili rządzi, żeby dany rząd, który w danej chwili ma rozwiązać ten problem i natychmiast, i kiedy panie czekają w Sejmie, jest po prostu czymś nieracjonalnym. Więc oczekiwanie, że my to poprzemy, jest również oczekiwaniem, że poprzemy coś, co będzie chaotyczne, co będzie zapchaj dziurą taką tymczasową, a nie rozwiąże systemowo problemu. Ja bym oczekiwała rozwiązanie dogłębne ogromnego problemu, jakim jest pomoc społeczna.
To, że renta socjalna u nas wynosi 1030 zł, to jest już ten wyższy poziom, powinno nas wszystkich uczyć pokory, także Donalda Tuska, bo to jest obciążenie straszne od 20 kilku lat. I to jest pierwsza rzecz. Druga, to jedna z tych pań wczoraj powiedziała, że nikt do tej pory nie zliczył, jakie są rzeczywiste koszty utrzymania rodziny, która ma osobę niepełnosprawną, i rzeczywiście sprawia wrażenie, że to nie jest wyszacowane, bo gdy słuchaliśmy wypowiedzi przedstawicieli rządu, to tak pływało troszkę od Cewników przez Pieluchę Majtki, ale tak pytanie, ile to może kosztować, jest pytaniem zupełnie otwartym. Trzecie pytanie, które ja bym postawił, ono jest niezwykle ważne. Gdzie są ojcowie tych dzieci, którzy także mają swój obowiązek alimentacyjny, który powinien...
Bardzo często taka sytuacja rozbija rodziny.
Bardzo często, ja powiem najczęściej, dlatego że panowie najczęściej opuszczają swoje żony, które urodzą dzieci niepełnosprawne i o tym trzeba publicznie mówić i tym silniej od nich domagać się spełnienia tego obowiązku, który na nich ciąży. I wreszcie czwarta historia. Jak ktoś mi mówi, że daje mi pierwszeństwo bez kolejki, to ja raz pytam, a kto ma być w tej kolejce? A po drugie mówię tak, to co w Mławie pojadę i będę bez kolejki przyjęty. I te kobiety wyśmiały tę propozycję, powiadając, że dopóki nie będzie gwarancji, że w każdym mieście jest punkt rehabilitacji, który przyjmie każdego niepełnosprawnego. Nie, i to jest to, co pani mówi. Że
panie ten mecenasie, system... niestety tak nie było. Słyszeliśmy, żywa gotówka. One nie chcą rozmawiać o tym, jak zrealizować te świadczenia rzeczowe i rehabilitacyjne. One nie chcą świadczeń z NFZ-u, tylko chcą pieniądze na świadczenia albo na inne cele w prywatnych
placówkach. Ja wiem, padło to, że żywa gotówka, natomiast mówię o wypowiedzi przedstawiciela rządu, że jeżeli już mówi o systemie, to musi przekonać mnie że to jest realne.
Ale
że jest to roszczeniowe w tej sytuacji, to jest pewne. To, że za chwilę pojawią się kolejne protesty i na nich będą się rozgrywać wybory samorządowe, bo to będzie tło tych wyborów samorządowych, to jest pewne. Już sąd nam teraz uchylił strajk w LOT-ie, który jest niedorzeczny z punktu widzenia obserwatora, a za chwilę pojawi się 10 równie słusznych, być może lokalnie, strajków, które rząd będzie musiał załatwić. I teraz od sposobu załatwienia tego protestu, co do którego wszyscy sercem jesteśmy przekonani, że te dzieci wymagają pomocy, będzie zależało następnych kilka miesięcy, czy nawet lat do końca kadencji.
Otwieram dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Chyba nie zdążyli jeszcze zmienić, bo jest wywiadu, który był przeprowadzony wcześniej. Pani Iwona Hartwich, jedna z liderek sejmowego protestu rodziców, mówi tak. Beata Szydło zajmuje się chłopcem z Wielkiej Brytanii. Oczywiście bardzo mu współczuje, ale w tym samym czasie w Nowym Targu leży 17-letni Piotruś przykuty do łóżka. Jego mama wydaje kolosalne pieniądze na pampersy, leki, rurki, cewniki. Powinna to mieć za darmo. No właśnie rząd powiedział, możecie to mieć za darmo.
Jest coś gorszego jeszcze. Polityka w tym wszystkim. Naprawdę dwie rzeczy, których nie akceptuję na polskiej scenie publicznej, co jest niespotykane w innych krajach. Po pierwsze, granie rodziną, szczególnie dziećmi kandydatów w jakichkolwiek wyborach, to jest jedna rzecz gdzieś obok.
Czasami sami kandydaci grają dziećmi.
Czasami tak, ale to jest inna sprawa. I po drugie, wykorzystywanie w walce politycznej osób niepełnosprawnych, osób, które w żaden sposób nie mogą się ani bronić, ani wypowiedzieć. Mieszanie się w to posłów, mieszanie się w to partyjnych gazet. Gazeta Wyborcza jest tytułem partyjnym.
Nie, 2014.
Jeżeli wczoraj bardzo ciekawa wymiana informacji z kolegą z Francji. On się mnie pyta, chwileczkę, ale jak to? Oni weszli do parlamentu, oni weszli do polskiego parlamentu, ktoś przecież ich zaprosił. Jakiś poseł z imienia i nazwiska wystawił im kartę wejścia. We Francji coś takiego niemożliwe. Znaczy w demokracjach 200-letnich wiadomo, że pewne rzeczy są nieakceptowalne, ale też nieakceptowalne społecznie, że gdzieś jest granica, za którą świat polityki gdzieś do pewnego momentu jest walka polityczna. Białowieża, Karakale, wszystkie inne rzeczy są przedmiotem walki. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do kwestii osób niepełnosprawnych, świat polityki we Francji na przykład się cofa. Nikt nie dyskutuje, nie wspiera, nie wykorzystuje do, w dużym uproszczeniu, obalenia rządu osób niepełnosprawnych.
Tak jest tutaj, rozumiem. Stanisław Janecki.
Politycy licytowali od początku, ponieważ ten protest z 2014 roku pokazał, jak to można robić i tutaj nikt nie jest wygrany, bo emocjonalnie ta sprawa jest nie do wygrania po prostu. Nikt przecież nie powie, że ci ludzie nie mają racji i że nie trzeba im pomóc. Przecież Donald Tusk, jak przyszedł wtedy do tych protestujących, to był taki malutki. No bo co można zrobić w takiej sytuacji? No nas politycy nie odrobili lekcji, powiedzmy sobie szczerze. Było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. W tej ustawy, która regulowała różne rzeczy dotyczące niepełnosprawnych i zasiłków rodzinnych także w związku z niepełnosprawnymi. I to nie zostało poprawione ani przez rząd Donalda Tuska, który potem odszedł, ani przez rok przez Ewę Kopacz. To nie zostało podjęte później także przez Prawo i Sprawiedliwość, więc zaczęła się licytacja. Jedyną osobą, która tutaj wychodzi dobrze, jest posłanka Nowoczesnej, pani Kornelia Wróblewska, która w 2016 roku wniosła własny projekt ustawy reagującej na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tylko wszyscy o tym zapomnieli. Ta sama Kornelia Wróblewska, którą strasznie zglanowano za to, że sobie zrobiła zdjęcie z dziećmi, Robert Winnicki ze swoim, ona ze swoim małym dzieckiem w Sejmie, że legitymizuje faszystów, i ona także nie chciała głosować w sprawie ustawy o liberalizacji
życia, tak, ochrony życia, ale drugą posłanką, która za tym stoi, jest pani Joanna Schering-Wielgus, która...
Ona nie ma nic.
No ja rozumiem, ale czy wizja, że turboliberalna partia, która podsyca ten protest, da tym ludziom więcej niż rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego? No naprawdę, zastanówmy się. No przecież to dodatki socjalne zostaną ścięte do zera, jak oni by wzięli władzę.
Czysta hipokryzja i oczywiste instrumentalizowanie polityki. Ale także po stronie Zjednoczonej czy Obozu Dobrej Zmiany nastąpiła licytacja. No, ja szczerze mówiąc byłem mocno zdziwiony obecnością pana prezydenta Andrzeja Dudy wśród tych osób. Ja rozumiem, że prezydent się troszczy, natomiast pojawienie się prezydenta natychmiast podniosło poziom licytacji.
Ale Duda też, pamiętajmy, że on w kampanii mówił, że mówił wyraźnie, jeśli będzie taki protest w Sejmie, to ja nie mogę tam nie pójść.
Okej, tylko wszystko zaczęło się potem, licytacja wyłącznie w górę, no bo premier musiał zareagować, pani minister Rafalska musiała zareagować i to bardziej niż na początku to wyglądało. Tyle, że jeśli dalej na przykład pani Iwona Hartwig i te osoby protestujące, to nie jest duża grupa, będą mówiły o żywej gotówce i o takich sprawach, to sympatia społeczna zacznie się dewaluować.
To chyba dzieje po trochu, mam wrażenie.
Ale to jest, jak można, tylko dodam, bo czym innym są rzeczywiste ustępstwa. Ja wierzę, że rząd po tych dwóch dniach poczynił rzeczywiście jakieś zmiany, które tego dokonają. Ale sposób przekazania tego to był tragiczny zupełnie. Jeżeli idziemy do kobiet i mówimy, niesiemy 500 zł, a potem się okazuje, że to jest rzeczowe, no to jest błąd w sztuce po prostu. Dzisiaj dopiero w telewizji ktoś zręcznie zmontował wypowiedź jednej z pań, która mówiła parę dni temu: chcemy cewników, chcemy pieluchomajtek. No to się mówi, chciały panie, proszę bardzo, są cewniki, są pieluchomajtki. I w tym momencie, jak one mówią, że chcą żywej gotówki, to one stają się w tym momencie niewiarygodne, nie odbierając naszej sympatii dla całego procesu. A jeżeli ktoś mówi, że zapewnimy wam ulgi w kolejkach gdzieś tam daleko, to ja muszę wiedzieć, gdzie to jest napisane i na ile
dobrze,
to
tylko
będzie
o tym
realne.
Można rozmawiać, panie Mecenasie, trzeba. One nie chcą o tym rozmawiać.
Ale
nie?
Nawet jeżeli rząd uprawia monolog za długi wczoraj na korytarzu, to musi to powiedzieć wszystko, bo oddzielmy to, co jest intencją bardzo dobrą, od błędów komunikacji,
proszę
który
państwa,
tutaj miał miejsce.
Proszę
i to jest
państwa,
oczywiste.
Przenosimy się za ocean. Tam mamy list, szokujący list 50 członków Kongresu do Departamentu Stanu rządu amerykańskiego. Apelujemy o zwalczanie antysemityzmu w Polsce i na Ukrainie. Twierdzą autorzy tego listu, że mamy do czynienia z antysemityzmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji w Polsce właśnie i na Ukrainie, i Departament Stanu powinien jednoznacznie dążyć do odrzucenia wszelkich form zniekształcania Holokaustu przez te kraje, honorowania nazistowskich kolaborantów i do pełnego ścigania antysemickich przestępstw, ale jest też ustawa 447, czy uchwała też przyjęta przez amerykański kongres. Posłuchajmy, zobaczmy.
Amerykański rząd ma przedstawiać sprawozdania o realizacji restytucji mienia żydowskiego przejętego w czasie wojny i po jej zakończeniu. Tak wynika z ustawy 447, nazywanej też Just Actem.
Na pewno ona nie jest skierowana przeciwko i Polska nie jest w niej wymieniona jakiemuś państwu.
Chcę wszystkich uspokoić. Ten tak zwany Just Act nie ma żadnego znaczenia prawnego, nie może być żadną prawną podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec polskiego państwa.
Ale według amerykańskiej Polonii może być narzędziem nacisków.
Strona amerykańska, Departament Stanu może wywierać naciski na rząd polski, aby pewne kwoty przekazać dla organizacji żydowskich.
Wydawało się, że te emocje już trochę opadły, ale niestety, jak widać, wracają. Są chyba środowiska potężnie zainteresowane w tym, żeby tutaj iskrzyło. Barbara Stanisławczyk, nowe wydanie książki 40 twardych. Stosunki, znaczy no, wojenne losy Polaków i Żydów. Bardzo, bardzo ciekawa. Przeczytałem, powiedziałem, pomyślałem sobie od razu, muszę panią zaprosić, żeby zapytać, co pani sądzi o tym bieżącym sporze.
To jest kontynuacja, to co się dzieje w tej chwili, to jest w pewnym sensie kontynuacja tych relacji, które są owocem sytuacji wojennej. Ta książka pokazuje nie tylko to, co się działo w czasie wojny między ludźmi, między ratującym i ratowanym, czy między ratującymi a ratowanymi, ale też to jest historia losów dalszych. One są bardzo skomplikowane i one rodzą skrajne emocje.
Od i to jest jakby to, co dzisiaj, to jest efekt tych emocji.
Nienawiść. Wchodzą w grę pieniądze. Drobne pieniądze i bardzo duże pieniądze. I różne uzurpacje i takie pretensje z różnych stron. To na płaszczyźnie ludzkiej. Na to się nakłada wielka polityka i wielkie pieniądze, o których teraz się coraz częściej mówi. Sytuacja ustawy 447 i list kongresmenów jest bardzo niepokojący, ja bym powiedziała bardzo niebezpieczny i dziwi mnie i niepokoi takie stanowisko, jakie reprezentuje pan premier Gowin, który mówi, że nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Otóż stało się, a będzie jeszcze gorzej.
A może lepiej powiedzieć, to nas nie dotyczy i w ten sposób jak gdyby...
Ale dotyczy nas, proszę państwa, cała atmosfera od pewnego czasu, kto bystrym okiem obserwuje rzeczywistość, to widzi, że
to zmierza,
od pewnego
tak?
czasu już dawno zaczęto mówić bardzo intensywnie o antysemityzmie polskim. Ja byłam na takiej konferencji w Sejmie i tam ni stąd, ni zowąd, po prostu kiedy w Polsce życie, kultura żydowska się rozwija od 20 lat bardzo intensywnie, kiedy powstają muzea, kiedy powstają festiwale, kiedy coraz więcej ludzi odkrywa swoją tożsamość żydowską, co jest bardzo dobrze, to jest ich prawo, wola i do tego nic nie mamy, ale przy okazji tego mówi się o ogromnym antysemityzmie. Cała konferencja poświęcona jest temu. Takich przygotowań do tej ustawy było bardzo dużo. I teraz te roszczenia...
Czas się nam kończy, także po ostatnia runda Stanisław Janecki.
47. Zasługi ma tu rząd Donalda Tuska, ponieważ Władysław Bartoszewski 30 czerwca 2009 roku podpisał w imieniu polskiego rządu plus jeszcze 45 innych państw, tak zwaną deklarację terezyńską po konferencji w Pradze i Terezinie, która dokładnie te same problemy zdefiniowała, co ustawa 447, nałożyła zobowiązania. To nie jest wprawdzie akt prawa międzynarodowego, natomiast wyznacza te kierunki, które jeśli chodzi o własność bezspadkową, jeśli chodzi o pomoc dla ofiar Holokaustu, zadania edukacyjne, i to wszystko miał monitorować taki instytut powołany w Pradze. On w 2017 roku zakończył działalność. W związku z tym amerykańscy Żydzi wystąpili z projektem ustawy, żeby zastąpił ten instytut Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i żeby ono monitorowało tę sytuację, którą definiuje deklaracja terezińska, przedstawiło w ciągu 18 miesięcy raport, a potem kolejne raporty i tam padły definicje. To jest najgroźniejsze w tym, co to jest to mienie bezspadkowe, na jakie cele ono ma być przeznaczane. W polskim prawie taka instytucja nie istnieje, jak mienie bezspadkowe i w ogóle rozpatrywanie tego. Natomiast możliwości naciskania na Polskę są ogromne i to się już zaczęło. Bo ten list 57 jest tragiczny, ponieważ tam są same kłamstwa dotyczące Polski.
Nie, Eryk Mistewicz.
Przy gigantycznym antysemityzmie w Niemczech, przy gigantycznym, rosnącym antysemityzmie we Francji, list 300 intelektualistów w ostatnim tygodniu w sprawie antysemityzmu we Francji. zarzuty, które pojawiają się wobec Polski, wobec Polaków, są na przykład we Francji nieuzasadnione, ale nie napotykają na działania zdecydowane strony polskiej. Od 17 stycznia, od wystąpienia pani ambasador Azari w Oświęcimiu, mamy do czynienia z atakiem narracyjnym na Polskę. Metody, którymi próbujemy się bronić, są metodami albo amatorskimi, albo społecznymi. To wciąż nie jest problem rozwiązany. Problem, który zacznie również wpływać na poczucie bezpieczeństwa Polaków, na to, w jaki sposób są traktowane inwestycje w Polsce i kwestie obronne. To są bardzo ważne rzeczy.
Absolutnie chodzi tu o sprawy współczesne. Panie mecenasie, puenta.
Temu miałem zaszczyt poznać Jana Karskiego, który miał złą może opinię o naszej rzeczywistości, ale był pełen goryczy, że senatorowie amerykańscy wtedy, kiedy niszczono cały naród żydowski, nie wydali z siebie piśnięcia, a prezydent Stanów Zjednoczonych, wiedząc o tym, co się dzieje w Europie, nic nie powiedział. Po drugie, dwa tygodnie temu tutaj mówiłem o wywiadzie z panią Azari, który przeprowadzono w Tok FM o 7.20, kiedy ona powiedziała, że to nie jest problem Izraela, ten problem w ogóle nie istnieje, to jest problem środowisk ocalałych gdzie indziej. I to do dzisiaj się nie przedarło do świadomości publicznej.
To musi być kropka. Powiem tylko, proszę państwa, że jeszcze smutna oczywiście informacja, zmarł Alfie Evans o 2.30 w nocy. Mój gladiator rzucił tarczę i zyskał swoje skrzydła. Kocham cię, napisał w mediach społecznościowych jego tata. Mieliśmy o tym rozmawiać w programie, ale myślę, że w obliczu tej śmierci po prostu pomódlmy się, poprośmy też naszych słuchaczy, naszych widzów o modlitwę za tego bardzo dzielnego chłopca. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo tym stacjom dziękujemy, jak i naszym gościom dziękuję. Barbara Stanisławczyk, pisarka, publicystka, mecenas Marek Markiewicz, prawnik Stanisław Janecki, publicysta sieci, Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, Michał Karnowski. Dziękujemy, miłego majowego weekendu.